W naszym programie Czas na Wiadomości. Platforma Obywatelska uruchomiła stronę internetową, na której można obliczyć rzekome korzyści z podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych.
Propozycję rekordowego podniesienia kwoty wolnej przedstawił w maju przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.
Następnie ugrupowanie złożyło w Sejmie projekt w tej sprawie. Z rozwiązania miałyby skorzystać osoby o niższych zarobkach.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Andrzej Kosztowniak podkreślił, że pomysł polityków Platformy jest absurdalny i nie ma szans na wejście w życie.
Przestrzegam wszystkich tych, którzy chcieliby dzisiaj nie tylko w to uwierzyć, a w cokolwiek. Platforma Obywatelska ma taki zwyczaj, taką manierę, że próbuje po kimś poprawiać 10 razy, tylko w momencie, kiedy sami coś robili, za coś odpowiadali, w żaden sposób ani podwyżek nie było. Ludzie pracowali bardzo często za 4-5 zł na godzinę, a kwota wolna od podatku, przypomnę, wynosiła nieco ponad 3 tysiące złotych. Dzisiaj wynosi 10-krotność tego, a więc 30 tysięcy złotych. Platforma licytuje się coraz częściej na absurdy sama ze sobą, ale mam nadzieję, że Polacy właściwie to potrafią ocenić.
Poseł PiS-u Andrzej Kosztowniak zwrócił uwagę, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych byłoby ogromnym obciążeniem dla budżetu państwa.
To z kolei, jak dodał, wpłynęłoby na ograniczenie wsparcia dla samorządów aż o 20 miliardów złotych.
Ministerstwo Aktywów Państwowych czeka na formalne odpowiedzi od spółek PGE, Enea, Tauron i Energa po złożeniu oferty zakupu aktywów węglowych.
Wiceszef MAP-u Marek Wesoły powiedział, że w najbliższych dniach powinna być informacja o powstaniu projektu, który ma ustabilizować kwestię związaną z produkcją energii ze źródeł węglowych.
Z przyjętych aktywów powstanie Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Dokumenty przekazane firmom określają m.in. ceny na bycia i proponowany mechanizm rozliczenia długu wobec spółek.
Wiceszef MAP Marek Wesoły zastrzega jednak, że finalizacja procesu przejęcia aktywów zależy od wyniku negocjacji ze Skarbem Państwa i zgody wszystkich spółek.
Oczywiście mamy przedyskutowane ze spółkami proces, to ogłoszenie tego, to jest formalne po prostu przeprowadzenie pewnej procedury. My jesteśmy po rozmowach, wiemy w jaki sposób konstruować, w jaki sposób ma się odbyć to. Czy zakończenie tego procesu powstawania NABE, jesteśmy przygotowani również na finansowanie tego procesu. I ostatni etap, zawiązanie ostateczne tego nowego modelu. To już będzie taki ostatni etap, który przed nami, ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia naprawdę kilku dni i myślę, że będziemy jakby finalizować cały ten proces. Bardzo trudny proces, to trzeba tutaj jasno podkreślić.
Celem powstania NABE jest zgrupowanie wszystkich polskich elektrowni węglowych w ramach jednego podmiotu ze 100% udziałem Skarbu Państwa.
Dzięki temu pozostałe spółki energetyczne będą mogły skupić się na inwestycjach w OZE i Atom, co w ocenie rządu ma przyspieszyć transformację energetyczną Polski.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podziękował i prosił wykonawców o dalsze zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników, którzy pracują przy budowie dróg.
Szef resortu wziął udział w siedzibie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w konferencji dotyczącej ćwiczeń Razem dla Bezpieczeństwa.
Ćwiczenia odbyły się na placu budowy drogi ekspresowej S52. Była to okazja do sprawdzenia w praktyce, jakie są umiejętności pracowników budowy i służb ratowniczych.
Uczestnicy wymienili się także doświadczeniami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Zrealizowano wiele inwestycji, zrealizacje wiele inwestycji i tunelowych, i wysokościowych. I chciałem podziękować przede wszystkim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wszystkim partnerom biznesowym i wszystkim wykonawcom realizującym zlecenia, realizującym inwestycje. Dziękuję za tą dbałość i staranność przykładaną do bezpieczeństwa i przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Szef resortu zwrócił uwagę, że wykonawca S52, czyli północnej obwodnicy Krakowa, wyda na zapewnienie bezpieczeństwa prawie 9 milionów złotych.
Na Białoruś przybyła kolejna kolumna rosyjskiej grupy Wagnera złożona z około 20 pojazdów. Najemnicy zmierzają do bazy w rejonie Osipowicz w obwodzie mohylewskim, podała grupa monitoringowa białoruski Hajun.
Kolumnę tworzą ciężarówki, autobusy i sprzęt budowlany. To już trzecia jednostka grupy Wagnera, która wjechała na Białoruś po 11 lipca.
Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zapewnił, że aktywność Wagnerowców jest monitorowana przez polskie służby. Jak wskazał, rozważane są również możliwe scenariusze działań najemników.
Przygotowujemy się też na najgorsze scenariusze, ale nie jest w tej chwili jasne, gdzie Wagnerowcy zostaną wykorzystani i do czego posłużą Putinowi i Łukaszence. Z jednej strony obecność Wagnerowców na Białorusi może służyć wzmacnianiu reżimu Łukaszenki, ale również Wagnerowcy mogą posłużyć do prowadzenia działań przeciwko Zachodowi, głównie Litwie i Polsce, ale także mogą służyć do otworzenia jakiegoś rodzaju frontu w wojnie z Ukrainą, działając od północy. Ta sprawa jest monitorowana. Polska szykuje się z odpowiedzią na neutralizację nowych zagrożeń.
Przypomnijmy, po klęsce puczu przeprowadzonego przez Wagnerowców w Rosji władze w Mińsku poinformowały, że grupa przeniesie się na Białoruś.
W ubiegłym tygodniu resort obrony tego kraju podał, że najemnicy rozpoczęli szkolenie żołnierzy białoruskich wojsk obrony terytorialnej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.